Dzień dobry. Cześć.
Dzień dobry.
Jakubie.
Cześć Piotrze.
Zaprosiłeś mnie do Bartników.
Tak, Bartniki. To jest wieś, której nazwa wskazuje, że najprawdopodobniej były tutaj kiedyś puszcze bartnicze. Działali tutaj bartodzieje, którzy nie wiem teraz, czy na dobrach królewskich, czy na jakiś własny, w każdym razie pobierali miód tradycyjną metodą z barci. Wskazuje też na to, że jesteśmy, że główna ulica, na której my się znajdujemy, nazywa się Miodowa.
Tak. Bartniki, ulica Miodowa. Jeśli chcecie, to możemy wam dać namiar na leśny parking. Bardzo fajny.
Tak.
Który troszeczkę z drona było widać.
Puszcza Mariańska nazywa się
Puszcza
ten
Mariańska.
Obszar leśny tutaj, który jest otoczony. I prawdopodobnie kiedyś tutaj wozy z miodem poruszały się, gdzie tutaj tak siedzimy. Taką legendę możemy...
Tak, możemy z przeczuciem graniczącym z pewnością.
Piotrze, dzisiaj mam dla ciebie przeglądówkę, wyobraź sobie. Dosyć potężną, bo słuchaj, wydruk, tak jak się ukazało w czasopiśmie, o Jezu, po francusku, Abelier et Environnement, czyli chyba to jest pszczoły i środowisko po francusku.
Może być.
Ty znasz
być, chociaż ja nie wiem, jakie... Nie znam nic francuskiego.
No w każdym razie
pszczoły
przeglądówka.
Środowisko.
Przeglądówka, która ma, słuchaj, 34 strony, także to jest, proszę Państwa, dość duży artykuł. I co, o co chodzi w przeglądówce? Chodzi o to, że... na hierarchii dowodzenia, a tak naprawdę poświadczeń, bo w naukach przyrodniczych nie ma stricte dowodów, tak jak są w matematyce czy w fizyce teoretycznej, tylko są pewne poświadczenia, czyli liczy się na ile mamy zebranych świadectw, że coś się wydarzyło, prawda? I w tym momencie możemy coś powiedzieć z pewnością, postawić jakąś tezę już prawie, która graniczy z pewnością, ale jednak zawsze jest ta doza niepewności. No.
W końcu rolą nauki jest ciągle wątpić, bo inaczej nie byłoby sensu szukać.
Tak jest, więc na tej drabinie właśnie dowodzenia, czy raczej, jak powinienem powiedzieć, poświadczania, zaczyna się od wstępnych badań, często one są in vitro, albo w ogóle rzucenia luźnych hipotez, ad hoc czasami. Natomiast wspinamy do coraz lepszych poświadczeń i na końcu zwykle mamy już takie porządne publikacje. To są albo metaanalizy, albo przeglądówki. Mhm. O metaanalizach sobie powiemy kiedy indziej.
Jak będziemy opowiadali o jakimś artykule, który będzie wynikiem metaanalizy.
Tak jest. Natomiast przeglądówka to jest po prostu... najczęściej zespół naukowców, w tym wypadku mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedmiu naukowców, którzy przyglądają się wszystkim dostępnym w ostatnim czasie badaniom, jakie się pojawiły na dany temat i robią takie podsumowanie. Można by powiedzieć, że to jest ogólny stan wiedzy na jakiś temat. Tylko, że jest to w publikacji naukowej, jest to pod tymi samymi rygorami, o których mówiliśmy w poprzednim odcinku, więc jest to coś, co można traktować jako taką sprawdzoną, aktualną wiedzę na dany temat.
Dobrze, to ad rem. O czym się zajmiemy konkretnie?
Konkretnie geograficzne, już ci powiem, jak ja to sam kiedyś zatytułowałem, geograficzne rozmieszczenie i selekcja europejskich pszczół miodnych, odpornych lub opornych, tu jest właśnie taki niuans językowy, nadręcza pszczelego, czyli innymi słowami artykuł przeglądowy na temat pszczół dręczoodpornych w Europie.
No, pięknie. Czyli mamy pszczoły dręczoodporne w Europie.
I chwila anatomii takiej publikacji naukowej, która zazwyczaj jest mniej więcej, ma podobny schemat. Na początku tutaj jest nawet simple summary, tutaj Państwo widzą, my to powiększymy, czyli krótkie streszczenie, później mamy abstrakt, czyli już takie pełne streszczenie i tak dalej, które jest każdy artykuł naukowy zaczyna się od abstraktu. I abstrakt to jest coś takiego, że jeżeli jest dobrze napisany, a powinien, że jeżeli... robimy jakiś research, ja na przykład dziennikarski, to już po abstrakcie powinienem wiedzieć, czy chcę przeczytać całość, czy nie chcę przeczytać całość, prawda? I to mi też...
To nie ma być clickbait, tylko ma być solidne streszczenie zawartości
tak,
tego artykułu.
Tak, to ułatwia po prostu pracę, choćby takim ludziom, którzy robią tą przeglądówkę. I to jest... I jest taki wymóg w nauce, że nawet jeśli artykuł jest za paywallem, jeśli jest płatny, to sam abstrakt zawsze musi być darmowy.
Tak jest, zawsze jest wystawiony.
Mhm. Tak. No później mamy wstęp. Czyli wstęp, co nas skłoniło do podjęcia tego typu badań. No w przypadku tego tematu to wiadomo, zagrożenie związane z pszczelarstwem, choroba, którą różnie, w zależności kto pisze. Ludzie zajmujący się warozą piszą, że to jest najgroźniejsze, a ludzie zajmujący się zgnilcem piszą, że zgniliec jest najgroźniejszą chorobą w pszczelarstwie. No w każdym razie to jest wstęp, gdzie wprowadzamy czytaczy w tym wypadku w temat. Później mamy review of scientific research, czyli to jest po prostu taki przegląd, co do tej pory badano w tej materii. Tu mamy pszczoły zafrykanizowane, mamy podrozdziały i to jest tworzona przeglądówka, więc to już jest tam około 10 stron. Mamy nawet tabele, jak to zbierano, na jakie cechy powinny mieć pszczoły. Mamy też wykresy, no i w końcu przechodzimy w pewnym momencie zazwyczaj do metodologii. I tu pewnie będzie podobne. Tak, czyli no na przykład mamy, że tutaj przeprowadzono wywiady też z naukowcami, pszczelarzami i tak dalej, więc już to kwestia, jak zbierano dane, więc zazwyczaj po tym wstępie mamy właśnie metodologię. No i na końcu oczywiście mamy konkluzje, czyli są to wnioski i interpretacje. Ale również często pojawiają się tutaj sugestie na przyszłość. No taką standardową sugestią w nauce jest, że dany temat wymaga jeszcze więcej
pogłębienia. Oczywiście. Robić to samo, tylko więcej.
At least, at no, not last.
Tak.
Nudny koniec, ale jakże ważny w nauce. Otóż bibliografia. I w badaniu przeglądowym spójrzcie, co tutaj mamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stron naprawdę drobnym druczkiem, a 190 artykułów, które cytują ci naukowcy z innych badań. I przy okazji chciałem powiedzieć, czym się to różni od takiego pisania, na przykład jakie ja mam wrażenia, co się wydarzyło na mojej pasiece. Otóż tutaj możemy prześledzić sok rozumowania tych naukowców, bo jeżeli ci naukowcy na przykład piszą, że dany wirus jest bardziej zjadliwy, to jest od razu w nawiasie 47. Myślimy, 47, sięgamy sobie, czyli oni to wiedzą dzięki temu badaniu, powołują się na to badanie i sobie sprawdzamy, czy to badanie na przykład było sensowne, czy jakieś zawiera błędy, czy nie. Czyli żeby móc pochwalić lub skrytykować dany artykuł, to mamy pełną możliwość prześledzenia ich toku rozumowania.
Zrobiłeś w skrócie kawałek informacji o tym, na czym polega metoda naukowa. Tak naprawdę, bo to o to chodzi, żeby nie bazować na dowodach anegdotycznych, żeby ewentualnie je przyjmować jako punkt wyjścia, jako wstępną część, ale żeby się oprzeć na już istniejących badaniach i także tych badaniach, które są oparte na innych już istniejących badaniach i przeprowadzić własne. Wtedy mamy szansę na powiększenie zasobu wiedzy z jakiejś dziedziny.
Przyjrzyjmy się treści. Tak. Z obserwacji gatunków pszczół miodnych, różnych populacji, ci naukowcy, którzy napisali tę przeglądówkę, podają, że jest sporo, są badania i jest sporo już potwierdzonych informacji na temat takich populacji pszczół, które bez stosowania akarycydów. I tutaj ważne zastrzeżenie dla pszczelarzy. Środki tak zwane naturalne, jeżeli są stosowane do tępienia dręcza pszczelego, również są akarycydami. Także tutaj mówimy o populacjach, które bez użycia żadnych środków leczniczych się obywają i jakoś tam sobie funkcjonują. Są takie i w Afryce, i w Ameryce Południowej, tak zwane zafrykanizowane, ale nawet na terenie Europy, bo tego regionu głównie dotyczy ten artykuł, są również, naukowcy wymieniają we wstępie we Francji, w USA, no w USA to akurat nie dotyczy tego, ale Rosji, w Norwegii, na przykład na wyspie Gotlandii, Holandii, czy bezpośrednio u danych hodowców, którzy się tym zajmują.
W 7 europejskich krajach z 32 są pszczoły odporne na warozę według tego artykułu.
Tak. Badania naukowe potwierdzają, że są pewne cechy pszczół z tym związane. Na przykład jedną z takich cech jest konkretnie po angielsku varroa sensitive hygiene, czyli po prostu zachowanie higieniczne związane z rozpoznaniem, że dana larwa jest zakażona dręczem pszczelim, że tam rodzinka w tej komórce się rozwija i po prostu otworzeniem w trakcie rozwoju tej larwy rozerwaniem jej, zjedzeniem też, bo jest to związane z zachowaniem kanibalistycznym i po prostu oczy wyrzuceniem.
Oczyszczenie, wyrzuceniem, tak, wyrzuceniem tak. Niedojrzałych osobników Faroa z takiej komórki.
No jaki mamy problem? Problem jest taki, że jak większość pszczelarzy pewnie wie, że no występują te populacje, one są i one są poświadczone.
Gdzie je można kupić?
To, ale że jakoś nie ma tego w ogóle w pszczelarstwie. A w Polsce nawet, jak się okazuje, i w wielu innych krajach, bo tylko w mniejszości w ogóle można takie pszczoły z takimi cechami poświadczonymi kupić. W większości nie można, pomimo że takie występują i zarówno w naturze, czyli po prostu gdzieś tam żyją sobie w mniej lub bardziej izolowanych populacjach, na przykład w lesie, ale również u pewnych hodowców.
Tak.
I dlaczego ich nie można kupić?
No właśnie. No jedną z cech prawdopodobnie skojarzonych z tą odpornością na warozę jest związanie z lokalnym środowiskiem. Przypuszczam, że te pszczoły przeniesione do innego środowiska i ich pojawienie się na innym rynku genowym spowoduje, że one swoje cechy stracą.
Tak. Wynika z tej przeglądówki wynika, że cecha dręczooporności tym się charakteryzuje, że jeżeli pszczoły przenosimy i poddajemy je presji nowego środowiska niż pierwotne dla nich, to tą cechę tracą w jakimś dużym stopniu. No przynajmniej w takim, że nie mogą się
przyczyn może być
same...
też więcej. Ja tu wymieniłem jakąś jedną, ale przyczyn może być więcej utraty tej cechy.
W każdym razie nie mogą się same utrzymywać, czyli jest to związane nie tylko z genetyką, ale dość silnie również z genetyką powiązaną ze środowiskiem w danym miejscu, jakie występują. No i to powoduje, wiąże się dość mocno z inną przyczyną, którą podkreślają naukowcy, mianowicie z niechęcią pszczelarzy do tego. No bo pszczelarze lubią...
Miód.
To też, ale hodowcy są uzależnieni od tych cech genetycznych.
Tak.
Lubią sprowadzać matki, lubią się bawić tym trochę, tak jak na przykład hodowcy gołębi, prawda?
Tak.
No a ta cecha dość mocno ogranicza ten proceder. Dodatkowo pszczelarze sądzą, co niekoniecznie, co ciekawe, wynika z tej przeglądówki, że najczęściej będzie się to łączyło z utratą przez daną populację, jako cechy ogólne pszczół, cech takich związanych z produkcją pszczelarską, czyli nierojliwość, miodność i łagodność. Mhm. Ale otóż okazuje się, że jeśli coś takiego występuje, to na dość niskim poziomie. Wbrew pozorom wcale te pszczoły nie muszą tracić tych cech. Mogą tracić na poziomie wybitnym, ale nie, że w ogóle.
Mhm.
Także tutaj...
No, tu jest jeszcze jeden aspekt. Sposób hodowli, który jest stosowany w większości znanych pasiek, obejmuje wiele, bardzo wiele kryteriów, według których oceniamy pszczoły hodowlane, a gdyby hodować je na odporność na warozę, to tak naprawdę liczyłaby się jedna cecha, przeżywalność rodziny. Rodzina przeżywa albo nie. I taka rodzina nadaje się do dalszego namnażania. Ale po jakimś czasie dochodzimy do tego, że rodziny mamy małe, z małą ilością pszczół, nie przynoszące miodu, niekoniecznie bardzo łagodne. Byłoby prawdopodobnie sporo niepewności co do rojliwości tych rodzin. Więc no byłyby nieatrakcyjne, byłyby dla nas nieprzydatne.
Tak pszczelarze sądzą, natomiast w podsumowaniu naukowców wynika, że nie jest to pewne i należy się temu przyjrzeć. Natomiast no, na razie mamy taką sytuację, że te pszczoły występują tylko w 7 krajach na 32, i tylko 29 hodowców z wszystkich krajów europejskich, które brały udział w tym badaniu, czyli w większości, no, zajmuje się tym. No, a jeszcze
mieliśmy
mniej...
Mieliśmy jeszcze przecież te programy Smart Bees, Urbest i oby ich jeszcze troszkę było. Być może doprowadzi to do tego, że znajdziemy takie pszczoły, które będą odporne, ale będą też spełniały oczekiwania pszczelarza.
No tak, ale te badania są prowadzone, natomiast jeszcze mniej niż tych 29 hodowców, no to jest możliwość i tylko w 3 krajach europejskich można takie pszczoły nabyć swobodnie na rynku. Tak. Więc to z tego, że takie badania są, jak na razie, no pszczelarze prawdopodobnie zawsze będą, przepraszam, ale nie mogę ich kupić i trudno. Ale to się łączy troszeczkę z czymś innym, czyli z chęcią uczestnictwa w pewnym projekcie, o czym pewnie sobie powiemy jeszcze nie raz przy okazji innych badań, samych pszczelarzy, prawda? Czy w ogóle, czy jest możliwe zrobienie takiego projektu badawczego, który miałby wejść do praktyki pszczelarskiej bez pszczelarzy, prawda?
No nie jest to możliwe. Nie jest to możliwe, tylko pytanie, jak to zrobić, żeby rzeczywiście zaangażować pszczelarzy w ten projekt.
Lubimy obrazki, wykresy, więc tutaj przyjrzyjmy się właśnie szybko temu obrazkowi. Mamy, na co właśnie wpływa ta cała dręczoodporność, jakie cechy środowiskowe i genetyczne, a więc nutrition, więc tutaj mamy odżywianie, klimat, populacja pszczół w okolicy i sposób prowadzenia gospodarki pasiecznej. Bo wiadomo, że taki mocno przemysłowy nie będzie temu sprzyjał i to jest wszystko, co jest zależne od lokalnego klimatu bardzo, prawda? Tutaj mamy cykl życiowy dręcza pszczelego, który jest mocno powiązany z cyklem życiowym pszczół. Są różne krótsze i dłuższe okresy, które sprzyjają bądź nie i u samych pszczół cykle życiowe i u dręczy pszczel ogólnej ten dręczooporności. No i oczywiście te cechy, które udało się wyróżnić, czyli na przykład VSH, ME, SMR, czyli płodność i sam cechy związane z samym cyklem życiowym dręcza pszczelego, bo to też może powodować, że jest mniej zjadliwy lub bardziej zjadliwy. No i to wszystko w synergii, znów trochę tak jak mówiliśmy o pestycydach, jest pewna synergia. To wszystko musi zagrać sobie razem, żeby ta dręczooporność wystąpiła. Natomiast jedna taka rzecz a propos, bo no tutaj podkreśla się, wymienia się w tabelce, że również w Polsce, prawda, prowadzono tego typu badania. Natomiast jak zauważyłem, no mogę znaleźć, zresztą linki oczywiście do tego badania będą, więc każdy może sobie sam doczytać i sprawdzić. Tylko Polska raczej była od końca. Łatwiej dotrzeć do Polski od końca, jeśli chodzi o stopień prowadzenia tego typu badań, więc trzy były takie projekty prowadzone i w Polsce nie można kupić takich pszczół aktualnie i nie występuje naturalnie w Polsce takiej populacji. Mhm. Co ty na to?
No ja na to, że w 100% nie możemy być tego pewni, ale skłaniałbym się, że jest to fakt, że w Polsce rzeczywiście takie pszczoły nie występują.
No dobrze, może uda się troszeczkę porównić teraz, jakie wnioski z tego, czy uważasz, że potrzebujemy więcej badań na ten temat, aczkolwiek to takie w sumie pytanie.
No oczywiście.
No jasne.
No
dobra, ale jak to się skończy twoim zdaniem? Dojdziemy do tych pszczół dręczoopornych powszechnych, czy nie?
Dojdziemy. Raczej w dłuższym terminie niż w krótszym, ale dojdziemy.
O, w końcu znalazłem taką tabelkę, gdzie są różne odpowiedzi i zobaczmy, jest Polska. Czy występują naturalne populacje, które są dręczoopore? Nie znamy. A jeżeli tak, to ile? No to nieważne.
No
udowodnione takie populacje przeżywające? Nie ma. Czy są programy związane z selekcją na dręczoodporność?
Są.
Czy są dostępne takie matki pszczele z tymi cechami?
Nie są. Jeżeli chodzi o te programy, które są prowadzone w europejskich krajach, to spośród tych 32, w 22 krajach są takie zinstytucjonalizowane programy. Jestem optymistą, kiedyś do tego dojdziemy.
No to ja jestem ostrożnym pesymistą. Dlatego, że póki istnieje pszczelarstwo, to będzie po prostu zawsze moim zdaniem z tego co wiadomo na temat synergii tych wszystkich cech, które muszą się spiąć, bo generalnie pszczelarze chcieliby dojść, naukowcy związani z pszczelnictwem, do czegoś, co ma Apis cerana. Ona współżyła już kilkaset lat albo i dłużej z tym dręczem pszczelim, czy tam pewną jego odmianą, innym podgatunkiem, swobodnie może sobie żyć. Można zajmować się tymi pszczołami i one są nadal dręczoodporne, ale te pszczoły nigdy nie weszły do przemysłowego pszczelarstwa.
No tak.
Przecież to jest tylko głównie te hobbystycznie albo mocno lokalne takie pszczelarstwo azjatyckie. Przecież tam, gdzie się rozwijał przemysł pszczelarski, to sprowadzono Apis mellifera, i stąd w ogóle przyczynił się człowiek do przeskoczenia tego pasożyta, więc póki będzie istniało pszczelarstwo na tym nowoczesnym poziomie, czyli przemysłowym, to moim zdaniem kierunki tego pszczelarstwa związane z maksymalizacją choćby produkcji pszczelej, no nie będą po prostu nigdy do końca kompatybilne z tymi po prostu cechami
tak,
i ograniczeniami.
Ja ten aspekt, o którym mówisz, postrzegam jako hamulcowy, ale wydaje mi się, że z czasem ten hamulec okaże się niewystarczający. Mam nadzieję.
Okej. Przysiedliśmy się na inny stolik, bo tam już operowało zbyt mocno słońce. I omawiamy drugi artykuł. Jaki, Piotr?
Omawiamy artykuł z Scientific Reports, wydawnictwa, które ma w swoim portfolio też Nature. Artykuł jest autorstwa Posada Flores i inni. Jego oryginalny tytuł: People Cannibalism by Worker Honeybees Contributes to the Spread of the Deform Wing Virus. Czyli mroczna strona higieniczności.
Tak, w bardzo swobodnym tłumaczeniu.
W bardzo swobodnym tłumaczeniu.
Chodzi o to, że jest to związane z tą cechą VSH, o którą omawialiśmy przy poprzednim artykule również. Chodzi o to, że no, ta cecha łączy się, tak jak już powiedzieliśmy, jak jest w tytule, z zachowaniami z jednej strony kanibalistycznymi, czy w zjadaniu i tak, usuwaniu larw przez robotnice, i z drugiej strony przez strofalaksją, czyli no ja to lubię żartobliwie mówić, całowaniu się pszczół, czyli wymienianiu tam sobie substancji zapachowych, przekazywaniu
i pokarmowych.
I zapachowych. Z czym łączy się rozprzestrzenianie również przecież jakichś fragmentów, czy to genetycznych, czy nawet czegoś więcej, no w końcu tych larw,
tak,
które one zjadają.
I są tam nie tylko fajne rzeczy te przekazywane, bo wartości pokarmowe jak najbardziej, substancje zapachowe jak najbardziej, ale dochodzą też wirusy.
Tak, tak, tak.
Wirus zdeformowanych skrzydeł, jak było w tytule.
Tak jest. I mamy nawet tutaj taką, zobaczcie sobie, bardzo ciekawy artykuł, muszę przyznać. Mamy taki wykresik, zobaczcie sobie tutaj, to znaczy patrz, najpierw jest coś takiego, że jest to zachowanie higieniczne, właśnie usuwania tych larw, jest kanibalistyczne i dochodzi do trofalaksji i tu mamy taki pod znakiem zapytania, czyli oni postawili hipotezę, ci naukowcy, vertical transmission, czyli że tak, jest horyzontalny transfer genów w rodzinie pszczelej tych wirusów. A co się dzieje, taka jest skłonność różnych mechanizmów ewolucji, co się dzieje, kiedy jest duży horyzontalny transfer genów z osobnika na osobnika? To no, może dochodzić do uzjadzienia patogenów.
Tak jest.
I to się dzieje, to wynika z innych badań, na które oni typowo powołują w przypadku właśnie tego wirusa DWV, czyli zdeformowanych skrzydeł. W ogóle tutaj się teraz pojawi obrazek, jak wygląda taka robotnica ze zdeformowanymi skrzydłami, bo to jest rzeczywiście mroczne.
To jest mroczne. Sam fakt, że zachowanie pożądane, higieniczne, może doprowadzić do śmierci rodziny.
Tak, ale właśnie to wynika z tych badań. Więc tak, powiedzmy, jaka była metodologia i jaką, no hipotezę postawiono taką, że co się dzieje, jeżeli ta cecha VSH będzie wymaksymalizowana, a czasami nawet widać, raczej niesprawdzone takie informacje mamy czasami na rynku, że ktoś ma pszczoły o cesze 100% VSH, co ma wychodzić i czy to byłoby zawsze korzystne. No więc bardzo ciekawe badanie, dlatego że jaką metodologią się posłużono? Otóż posługono się inżynierią genetyczną. Jednym z fajnych przykładów inżynierii genetycznej jest to, że możemy do ciała danych zwierząt włączyć pewien tylko jeden gen, który powoduje, że świeci światłem fluorescencyjnym. I już w przypadku bakterii i wielu innych organizmów już to jest robione od dawna i z badawczymi bardzo pozytywnymi skutkami. Tu zrobiono to samo właśnie.
Taki kontrast.
Tak, tak jest. I tu zrobiono to samo właśnie z tymi larwami pszczelimi, że te, które miały w sobie te geny właśnie, tego, żeby zobaczyć, jak te geny tego wirusa, te VH, dzięki obecności wymaksymalizowanej tej cechy VH, rozprzestrzeniają się w całej rodzinie pszczelej. I te larwy faktycznie były jaskrawe. No, nawet tutaj jest na wykresie, że jest taka zielona ta larwa, więc w ten sposób sobie naukowcy mogli to obserwować. No i co się okazuje? No okazuje się, że tutaj jest, proszę bardzo, wykres. No ewidentnie ten słupek jest większy. No po prostu, kiedy jest ta cecha VSH, to one roznoszą te wirusy i może dochodzić do tego, że tak naprawdę samo oczyszczając się przez pewien okres tych wirusów, te wirusy roznoszą, a przy okazji one mogą się wtedy selekcjonować na te bardziej zjadliwe. I może dojść nawet do samozagłady rodzin pszczel.
Może się to zdarzyć. Niemniej ja bym tu był ostrożny, bo jeśli mówimy o rodzinie, która jest zakażona tym wirusem, która ma jego DNA w swojej populacji, w takiej ilości, który może rodzinie zagrozić, to tak. Ale sama higieniczność rodziny może też doprowadzić do tego, że on się w tej rodzinie w takiej ilości nie pojawi. W końcu varroa destructor to jeden z silnych wektorów przenoszenia tego wirusa. Więc rodzina, która dba o czystość, w sensie, że ma ten instynkt higieniczny silny, zanim jeszcze pojawi się ten wirus, prawdopodobnie będzie oczyszczona i on się nie pojawi. Tak bym raczej na to patrzył.
Możliwe. W każdym razie no, naukowcy stwierdzają, że należy być jednak ostrożny w podejściu tego do cechy VSH i nie robić sobie to tak bezrefleksyjnie.
No nie robimy ołtarzyka z tej cechy, tak?
No nie robić bezrefleksyjnie i sugerują coś takiego, że jeżeli że mogłoby to być w przyszłości włączone do ogólnego zarządzania, prawda, populacją dręczowszego w pasiece i w jakiś sposób włączone do treatments, czyli no leków, można przetłumaczyć, do środków przeciwdziałających czy leczących pszczoły miodne właśnie z varroa, że powinien być tam jakiś w tych lechach mechanizm, który powodowałby tak byłby ten lek zaprojektowany, że hamowałby rozprzestrzenianie się tego wirusa w środowisku. Wtedy mogłoby to działać tak, jak oczekują pszczelarze.
No zgadza się, zgadza się. Wtedy ta higieniczność by nam nie przeszkadzała. O ile higieniczność może w ogóle przeszkadzać. Nie, ja na to tak patrzę, bo jestem zwolennikiem tego, co już niektórzy hodowcy robią i dbają o higieniczne zachowania swoich linii. Ale no, badania są badania. One pokazują, że rzeczywiście ta higieniczność ma też swoją stronę ciemniejszą i trzeba na to uważać.
Okej. Okay.
Jakubie.
Tak jest.
Wchodzimy w bardzo poważne czasopisma Advanced Science.
Zaawansowana nauka. Ale słuchaj, moim zdaniem najciekawszy, mimo wszystko najciekawszy dzisiejszy artykuł.
Dajesz.
Możesz się nie zgadzać. Skrzydła żądłówek różnych 9 gatunków, ale prawdopodobnie w ogóle żądłówek, do których należą oczywiście też wszystkie pszczoły, zainspirowały inżynierów do budowy golarki. Jakim cudem?
Golarki.
Golarki dla ludzi o takiej pokażę tu, takiej golarki, która wygląda całkiem zwyczajnie.
Golarka do golenia.
Tak, ale co się w niej kryje niesamowitego. Dajesz.
No. Zaczynamy od tego, że skrzydła żądłówek są sprzężone ze sobą. Dwie pary skrzydeł muszą być sprzężone, żeby pracowały synchronicznie. Tak jest. Przy czym
koła leci, tak.
możemy to traktować jako zaletę, ale też jako wadę, bo na przykład ważki mają skrzydła niesprzężone.
A muchy też mają tylko dwa skrzydła.
A muchy mają tylko dwa skrzydła.
I nie mają tego problemu.
I nie mają tego problemu.
Tak. Natomiast... I to będziemy często powtarzali, przynajmniej ja, w naszych programach, że każda cecha ewolucyjna ma swoje koszty.
No tak. Dzięki temu na przykład ważka może sobie łatwo zawisnąć, pomachać sobie tymi skrzydełkami jak chce. Ale tak czy inaczej ten mechanizm sprzęgania skrzydeł ze sobą jest no, niezwykle skomplikowany z naszego punktu widzenia. Musi być synchroniczny, musi przenosić duże obciążenia skrzydeł między jednym a drugim, musi być niezawodny, nie może się rozpiąć, więc musi być odporny na chociażby zderzenia z jakimiś trawami, liśćmi i tym podobnymi.
Z pszczołami ze sobą, z na przykład przy wylotku. Sobą.
Tak
no,
jest.
No właśnie, bo co innego jak pszczoła sobie równo leci jak ważka, a co innego jak robi ostre zakręty, jak wali w coś, jak nawet hamuje, jak się przewraca czasami to gdzie.
Przenosząc też nektar, pyłek, tak. Będąc obciążoną.
Raz, że gdyby to nie było synchroniczne, prawda, żeby z jednej strony ma dwie tutaj pary skrzydeł, gdyby to nie było synchroniczne, trochę tak jak dwa żagle, przecież właśnie, wszyscy, którzy pływają na żaglach, wiedzą, jak im więcej żagli ma, prawda, okręt, tym, czy statek, tym jest bardziej skomplikowany w nawigowaniu tym,
tak
ale
jest.
Te wszystkie żagle muszą współdziałać synchronicznie.
Żeby sobie nie zabierać wiatru nawzajem, na
tak.
przykład.
I co by było, gdyby pszczoła jakoś tak niesynchronicznie tym machała? No właśnie, i tu wkraczają naukowcy na biało i proszę bardzo, zaczynają, mamy linią przerwaną, zaczynają szczegółowo pod mikroskopem badać, co tam się dzieje pomiędzy tymi skrzydłami, że one są synchroniczne.
To nie jest łatwe, bo klasyczne mikroskopy były zbyt mało zaawansowane. Potrzebne są mikroskopy laserowe.
I wiesz, co tam się okazało? No. W skrócie mówiąc, w uproszczeniu, tam jest staw. Albo stawy są, wiesz, różne. Wiadomo, nas specyficzny no tak. staw kolanie, wiadomo o co chodzi. Staw trochę działa jak amortyzator i jak, prawda, resory. Gdyby samochód był pozbawiony takich pseudostawów w postaci resorów, no to po prostu zepsułby się na pierwszym lepszym kamieniu. I tak samo nasze kolana.
No, wytrząsłby nas też.
Nasze kolana, tam jest ta maź, wiadomo, tak to troszeczkę tam jest elastyczne. Tak. No i to samo jest, trochę tak działają jak sprężyny. Owszem, ten staw służy do czego innego i jak można go opisać? Nawet posłużę się tutaj, żeby nic nie pomylić się opisem, przeczytam. Jest to skomplikowany, synchroniczny mechanizm sprzęgania skrzydła do skrzydła dzięki rzędom zaczepów oraz zrolowanej membrany działającej analogicznie do wielofunkcjonujących, sprężynujących stawów. A kluczem do tego jest taka, to jest ze sobą troszeczkę tak splecione,
no,
my tutaj
tak.
pokażemy na wykresach, tak jakby takie włoski zakręcone, ale kluczem jest do tego...
Ale końcówki tych włosków są ciekawe.
Tak. Pewna taka nitka.
Taka nitka.
Która jest...
O, no, tu masz.
Ona jest tu. Mhm. I ona łączy to. I ona musi być bardzo rozciągliwa. Plastyczna. No i co się dzieje? O, tutaj mamy to fajnie pokazane, jak to jest tak zrolowane, że jeden dywan tak jakby nachodził na drugi. I w ten sposób się to trzyma. Ale to chodzi o to, że to cały czas
to
pracuje.
To musi pracować.
Cały
tak,
czas
tak.
pracuje.
To musi przenosić cały obciążenia... jakie obciążenia, powiedz?
Właśnie.
Bo tam jest...
Słuchaj. A w ogóle to, co ciekawe, ten mechanizm zaadaptował się do różnych organizmów troszeczkę różnie. I jedne organizmy mają trochę większe...
Tak, bo przebadano 9 gatunków różnych.
Tak. I słuchaj, najmniejsze, jakie spotkano, ta linka, mimo że cały czas funkcjonuje prawidłowo i takie znosi obciążenia, o których powiem, w jednym momencie ta łącząca nitka ma tylko 2 mm. Cały ten staw ma tylko 2 mm szerokości i to jest społecznych.
No nieprawdopodobne.
Także malutkie takie i słuchaj, taka malutka rzecz znosi, mój drogi, 180 razy większy ciężar podczas naprężenia niż całe ciało pszczoły i jest 40 razy bardziej odporna na działanie sił aerodynamicznych.
40 razy bardziej, rozumiem, niż normalnie w czasie lotu jest potrzebne.
Tak, tak. Niż
o to chodzi.
Inne części ciała pszczoły.
No tak.
które wiadomo, że się wyginają i tak dalej.
A to znaczy, że faktycznie jest przygotowana na wszelkie zderzenia i wszystkie niestandardowe sytuacje nietypowe. No, imponujący mechanizm to jest, nie powiem.
Tak, to jest po prostu dostosowanie do bardzo nieoczekiwanych sytuacji, więc możemy sobie wyobrazić, że najczęściej to jest podczas spokojnego lotu niewykorzystywane, ale w takich sytuacjach awaryjnych
tak,
zapewnia to pszczole tak
jeszcze naprawdę. Rzeczywiście mówiłeś o tym zróżnicowaniu, że to są różne, różnej wielkości, różne układy, chociaż wszystkie pracujące według tego samego systemu i wspomnieliśmy o 9 różnych gatunkach. Dodamy, że dotyczy to pszczół, os i grzebaczy, czyli gatunków dość różnych od siebie.
Tak, nie wszystkie są żądłówkami. No i tu wkraczają bioinżynierowie, naukowcy cali na biało.
Tak.
No bo słuchaj, jak już słyszysz o aerodynamice, jak już słyszysz o plastycznych skrzydłach, no to aż się prosi wykorzystanie tego na przykład w inżynierii technologicznej. Ja tutaj myślę na przykład o samolotach, ale na razie, na spokojnie, oni zbudowali swoją maszynkę do golenia. Bo wiesz, ta maszynka też nie może być sztywna, bo jak przychodzi...
No oczywiście, musi się poddawać. Tak,
tutaj policzki, broda i gdy nie jest sztywna, to co się dzieje? No przecież można się pozacinać łatwo.
No jasne, że tak. Znaczy dawniej goliliśmy się zwykłą żyletką, dawało radę. No,
tak, ale to można było się zabić nawet.
Nie zabiłem się nigdy.
Czy nie? No ale można było się skaleczyć dość mocno.
Natomiast wiesz, już dosyć szybko pojawiły się właśnie elastyczne mocowania główki golącej. I wcale nie potrzeba było do tego wynalazku.
No nie potrzeba było, ale jeżeli możemy coś lepszego wymyślić, oni zbudowali całkiem, bazując na tej membranie właśnie, na tym skrzydlatym stawie żądłówek i pszczół, zbudowali niby taką niewinną golarkę, ale ona ma w sobie, w tych ostrzach, zaprzęgnięty ten mechanizm, który potrafi się wyginać we wszystkie strony i dzięki temu ta golarka może golić, słuchaj, skuteczniej i bardziej bezpiecznie. Ja uważam, że bez problemu można by ją wykorzystywać.
Zostańmy przy bardziej bezpiecznie. No, skuteczność to już zależy od ostrzy. A tu już biomechanika nie wchodzi na razie w te rejony. Ale co nie zapewniają skuteczność, a bezpiecznie i to prawda. No to się zgadza.
Wiesz, zawsze musi być jakieś wstępne badanie. No, wydaje mi się, że ogranicza się twoja wyobraźnia, dlatego że być może ty nie będziesz jeszcze goił taką golarką, ale twoje dzieci już tak.
No, być może tak, a ty jeszcze o samolotach wspomniałeś, także wiesz, ja myślę, że twoja wyobraźnia z kolei bardzo daleko odbiega od...
Słuchaj, nie tylko... Nie wiem, czy wiesz, że generalnie większość wynalazków ludzkich, w tym również z epoki złotych odkryć, jest w jakiś sposób mniej lub bardziej bazuje na obserwowaniu przyrody. Na przykład helikopter, samolot, to są wszystko wynalazki inżynierów, którzy podpatrywali przyrodę. No więc jeżeli teraz dzięki nowym badaniom mamy możliwość włamać się do mechanizmów owadów, to dlaczego ich nie wykorzystywać? Owady są bardziej powszechne niż ssaki i bardziej zróżnicowane.
Wykorzystujmy to, ale nie róbmy sobie po raz kolejny ołtarzyka, bo mieliśmy już membrany głośnikowe o strukturze plastra miodu. Miały rozwiązać wszystkie problemy z propagacją dźwięku i mieliśmy dostać pełne spektrum dźwięku w najlepszej możliwej wydajności. Nie sprawdziły się z jakiegoś powodu. Pojawiły się inne technologie bazujące na zupełnie innych podstawach, które zrobiły to lepiej. Ja nie mówię, że to nie jest dobry pomysł. To wygląda mi bardzo fajnie, no. Ale czy to rozwiązuje wszystkie nasze problemy? No bez przesady.
Ale wiesz, trzeba sięgać gwiazd. Po prostu, kiedy naukowcy nie będą mieli, wiesz, w głowie takich pomysłów, to też nigdy nie będą tego próbowali. Wyobraź sobie samolot albo samochód. Łączy się to właśnie z bezpieczeństwem. Samolot, z tego co się orientuje, aczkolwiek nie jestem tutaj specjalistą, no właśnie przez to, że te skrzydła ma sztywne i one są i tak przez wiatr poddawane dość mocnym siłom aerodynamicznym i tam się ta blacha wygina, no to ma swoje duże ograniczenia. Na przykład nie może w porównaniu do samochodu mocno skręcać. To wszystko musi być łagodne. Łatwo się uszkadza taki samolot. Zdaje się, że na przykład wypadki, nawet z ptakami wielkości orła, są pewnym zagrożeniem dla
samolotu. Tak, ale to nie w kwestii geometrii samolotu i jego poszycia, tylko raczej wpadnięcia ptaka do silnika. To Tam jest troszkę inne, inne przełożenie.
Rozumiem. No niemniej, gdyby, wyobraź sobie, gdyby te skrzydła, gdyby blachy między sobą były wyposażone taki staw i całe skrzydła zyskałyby pewną plastyczność na nagłe, niespodziewane ruchy. Czy nie poprawiłoby to naszego bezpieczeństwa w samolotach?
Daje się powoli przekonać. Powoli to do mnie zaczyna przemawiać.
No i podobnie samochody. Wszędzie tam, gdzie blacha ze sobą się mogłaby, aktualnie się nie łączy, bo samochód no, nie może być z całej jednolitej blachy zbudowany, prawda? A ona by mogła, bo zostałoby zachowane to, zostałoby to naprężenia, które są potrzebne do tego, żeby samochód jeździł, zostałyby zachowane, bo nie byłby jednak z całej jednolitej blachy, a mimo wszystko one byłyby ze sobą plastycznie współdziałały.
Znaczy, tutaj widzę parę problemów, które by się pojawiły przy konstrukcji takich samochodów, ale umówmy się, że można by w ten sposób stosując tego rodzaju techniki, znacznie wyciszyć samochód, wygłuszyć go, spowodować, że mniej naprężeń przenosiłoby się z jednego elementu na drugi. Można by się...
Dobrze, gdybym tutaj przed tobą dzisiaj położył taką golarkę, ogoliłbyś się nią czy nie?
No, pewnie, że tak.
Okay.
Pomimo, że nie kupuję tego wszystkiego w ciemno, tych wszystkich pomysłów w ciemno, to coś, co obiecuje nowe rozwiązanie i lepsze, zawsze jest warte spróbowania i cenne.
Okej. Okay. Dziękujemy Państwu za uwagę.
Dziękujemy. Do zobaczenia w następnym odcinku.
No. Było dobrze, aczkolwiek na końcu zmiękłeś. Czemu niepotrzebnie zmiękłeś?